Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Ta sytuacja pod koniec ubiegłego roku mogła zaskoczyć. Większość uprawnionych do przejścia na wcześniejszą emeryturę złożyła takie podanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a teraz mamy jakby drugą odsłonę tego wcześniejszego przejścia na emeryturę, a mianowicie emeryci toną w długach. I właśnie ten temat będzie nas dzisiaj zajmował, a skontaktowaliśmy się z panią Haliną Kochalską, ekspertem Biura Informacji Gospodarczej Infomonitora. Witamy pięknie.
Z naszych danych wynika, że emeryci faktycznie mają sporą zaległość w różnego rodzaju miejscach. Mówimy tu o bankach, firmach pożyczkowych, firmach windykacyjnych, czy też telekomach, operatorach telewizji kablowej, jak i innych usługodawcach. Mowa tu o kwocie przekraczającej 6 miliardów 100 milionów złotych, także sporo.
Przerażająca kwota.
Kwota naprawdę duża. Osób, które mają różnego rodzaju zaległości, czyli opóźnienia w spłacie swoich rachunków czy rat o minimum 60 dni na kwotę co najmniej 200 zł, jest w rejestrach naszych ponad 302 tysiące. Też całkiem dużo. Jednak zauważamy pewną taką prawidłowość tutaj w tych statystykach, że to ta średnia zaległość osób po 65 roku życia, bo tych analizowaliśmy, przyrasta w szybkim tempie, natomiast sama liczba dłużników nie rośnie tak znacząco. To pokazuje, że osoby, które starsze, które wpadną w problemy finansowe, pogłębiają je zazwyczaj. Że niestety ta optymistyczna wersja, że jeśli nie zapłacę teraz 500 czy 1000 zł, ewentualnie 400, uda mi się to zrobić później i jakoś wygospodaruję te pieniądze, nie za bardzo się tu sprawdza wśród starszych konsumentów. Częściej niestety z tych 300-400 zł robi się coraz więcej i coraz więcej. I
efekt kuli śnieżnej.
Tak, widzimy właśnie ten efekt kuli śnieżnej, że z drobnych sum przybywa, powiększają się to po prostu te kwoty zaległości do sporych. I na przykład zaległość właśnie tych naszych emerytów w ciągu 2 lat około 15 tysięcy wzrosła do ponad 20 tysięcy, czego w przypadku innych grup wiekowych na taką skalę nie zauważyliśmy.
No nie chciałbym w żaden sposób oskarżać starszych osób o szastanie pieniędzmi, bo tak na pewno nie jest. Bardzo często jest to decyzja, muszę wykupić leki, bo mam takie potrzeby, bo stan mojego zdrowia. No i wtedy ta chwilówka wydaje się ratunkiem.
Zapewne tak. Myślę, że wiele osób też wraz z tym, jak wyglądają ich finanse, dostosowuje po prostu styl życia do tego, jakie ma możliwości budżetowe, no ale nie zawsze się to udaje. Pytaliśmy o wiele rzeczy naszych emerytów, bo też bardzo nas ciekawiło to, czy są chętni do przechodzenia na emeryturę, czy też im żal tej pracy, bo wiadomo, że wraz z przejściem w stan spoczynku, tak sobie to nazwijmy, padają też dochody. No i okazuje się, że osoby starsze, gdy pojawi się możliwość, w większości decydują się na przejście na emeryturę. 56% odpowiedziało, że chętnie korzystają z takiej możliwości. 1/4 stwierdziła, że zmusiły ich do tego względy osobiste, okoliczności życiowe, a 1/4 badanych wypchnął na emeryturę pracodawca.
Ale to wcale nie oznacza, że jeśli zmusił mnie pracodawca do przejścia na wcześniejszą emeryturę, że nie mogę sobie poszukać innej pracy.
Oczywiście, jak najbardziej. Z tym, że też wskazują osoby już po 60, nie tylko od 65 roku życia, że wcale tak z tymi ofertami nie jest łatwo. 1/5 chętnych do pracy wskazała, że problemem jest brak ofert. Może ta zmiana na rynku pracy teraz, jaką obserwujemy, gdzie jednak pracownik ceni się zdecydowanie bardziej niż jeszcze parę lat temu i też jest on bardziej poszukiwany.
Rynek pracownika
też zadziała na korzyść właśnie tych osób, które są w tym wieku przedemerytalnym i może przedłużą tę aktywność zawodową jeszcze i znajdą się też jakieś propozycje pracy dla nich. Bo ten czas, ten okres, kiedy można jeszcze sobie dorobić, zarobić więcej, na pewno poprawia to bezpieczeństwo finansowe. pozwala też odłożyć ewentualnie na czas, gdy nie będziemy już mogli pracować ze względów zdrowotnych, bo wielu badanych wskazywało na ten właśnie problem. Połowa osób idących już na emeryturę mówiła, że oni nie byliby w stanie pracować dalej ze względu na stan zdrowia, także naprawdę spory odsetek, a po 75 roku życia na kiepskie zdrowie skarży się już 80% ankietowanych. I z tych naszych analiz też widać, bo pytaliśmy, na co głównie wydają badani pieniądze, co tak rujnuje ich budżet. Większość odpowiadała właśnie, że wydają na leki, na prywatne leczenie, na rehabilitację. Wydają na wiele rzeczy związanych właśnie ze zdrowiem. To pokazuje, że te problemy z zadłużeniem często biorą się po prostu
ze stanu zdrowia.
Ze stanu zdrowia i z niedostatecznej opieki zdrowotnej, na jaką mogą liczyć, bezpłatnej, na jaką mogą liczyć te osoby. One, mimo że każdy ma darmową służbę zdrowia w praktyce, wydają naprawdę dużo dodatkowo właśnie na to, żeby poprawić ten swój stan zdrowia. I to jest znaczącą częścią wydatków, bo pytaliśmy też, czy wspomagają rodziny, czy może te rodziny na przykład wymuszają wręcz na nich pomoc, próbują wisieć też na garnuszku.
Babcia weźmie kredyt, a my spłacimy.
Tak, po czym przy trzeciej racie zapominamy, a babcia zostaje z kredytem sama. Ale okazuje się, że ci, co pomagają, że większość nie pomaga, pewnie też nie jest w stanie pomagać tej swojej rodzinie. Pomaga około 42% badanych i te osoby zazwyczaj są lepiej sytuowane finansowo. Mówią po prostu, że pomagają, bo ich stać. Nie biorą na tę pomoc kredytów czy pożyczek. Pożyczają natomiast na czasami na swoje potrzeby, ewentualnie no mamy tutaj te 60% pozostałych osób, które nie pomagają rodzinom, bo ich na to nie stać.
Po prostu nie stać.
I często nie stać ich też na to, żeby sobie poradzić też tak z tym budżetem, nawet na to samodzielne życie.
Okazuje się, że świadczenie emerytalne to nie emerytura bezpieczeństwa. To niestety tak się nie przekłada. Powiedzmy jeszcze, jak wyglądają seniorzy województwa kujawsko-pomorskiego, bo z tego, co się doczytałem, niestety jesteśmy w czołówce zadłużenia.
Z danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor i BIK wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim emeryci mają naprawdę sporą kwotę do oddania, bo ta kwota zaległości przekracza 372 miliony złotych. Może przy tych ponad 6 miliardach nie jest aż tak dużo, ale też samo województwo nie jest zbyt liczne.
2 miliony mieszkańców.
I ostatecznie na 1000 mieszkańców w wieku 65+, dłużników w tym wieku wypada aż 64. Gorzej te dane wyglądają jedynie w województwie dolnośląskim, a pozostałe województwa mają nieco słabsze te statystyki. I też widać, że w województwie kujawsko-pomorskim seniorzy sobie radzą gorzej niż ogół społeczeństwa, bo w takim zestawieniu zaległości, pod względem zaległości wszystkich województw dla wszystkich dłużników, kujawsko-pomorskie plasuje się na 4. miejscu, a tutaj seniorzy wywindowali je na 2., więc jest tu nieco gorsza sytuacja niż pozostałych dłużników.
Polscy i kujawsko-pomorscy emeryci, seniorzy toną w długach. Jak można przerwać tę spiralę zadłużenia? Jak wyjść z takiej patowej sytuacji? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw. A za rozmowę dziękuję pani Halinie Kochalskiej, ekspertowi Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. A w studiu witam pięknie panią Annę Chybiak
Dzień
i
dobry.
Pana Leszka Beszczyńskiego z Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Mamy zdiagnozowany problem, zadłużeni emeryci w województwie kujawsko-pomorskim. Jak państwa zdaniem należy podejść do tego problemu? Jak emeryt powinien oceniać swoje możliwości i zdolności finansowe? Bo kiedy człowiek pracujący pojawia się w banku, to bank dokonuje takiej oceny zdolności kredytowej. Jak traktować siebie na emeryturze ze swoją kredytową zdolnością?
No myślę, że na pewno warto zacząć takie pomyślenie o sobie troszkę w innych kategoriach. Często zwłaszcza młodzi emeryci, można powiedzieć, tak, którzy jeszcze niedawno byli na rynku pracy, dysponowali no, przeważającej ilości wyższymi dochodami, no, muszą się troszeczkę przestawić, tak, że ta nasza, powiedzmy, siła nabywcza, poziom naszej zamożności, kiedy jesteśmy już na emeryturze, jest znacznie niższy. To bardzo często jest tak około 40% tych naszych, powiedzmy, średnich dochodów sprzed kilku lat czy kilku miesięcy i chyba to no może taki pierwszy sygnał, że warto pomyśleć, że jesteśmy już w innej sytuacji. Nasza, powiedzmy, ta siła nabywcza środków, które mamy, jest inna.
Jest mniejsza, powiedzmy to sobie szczerze.
Jest mniejsza, a my z drugiej strony tak no jesteśmy z każdej strony tak no można powiedzieć troszeczkę atakowani. Widzimy reklamy i różnych produktów, które chcielibyśmy sobie nabyć.
Kupuj, bierz pożyczkę.
Trzeba sobie też zdać sprawę, że no właśnie taka osoba będąca na emeryturze, no z jednej strony, jak powiedzieliśmy, mam niższe dochody, natomiast jest na pewno bardziej wiarygodnym, potencjalnym klientem dla instytucji, które mogą zaoferować taką pomoc gotówkową. To są, no można powiedzieć prosto, są niższe dochody, ale stałe. Łatwiej się najprawdopodobniej takiej osobie na emeryturze dostaje pożyczkę na dowód, bo wystarczy pewnie pokazać jakiś ostatni odcinek z ZUS-u i że są te środki. I wówczas dostęp do pożyczki czy kredytu jest pewnie jeszcze łatwiejszy. Tak?
A w jaki sposób traktowany jest emeryt, kiedy pojawi się po pożyczkę w banku, w profesjonalnym banku, nie w instytucji parabankowej?
Znaczy to traktowany jest tak samo, to jest jego podstawowe źródło dochodów. To też jest podobnie w bankach, jak i w tych instytucjach pożyczkowych. Firmy te mają dostęp do biura informacji kredytowej. Tu wszyscy klienci są na pewno traktowani jednak. Jednakowo to nie można powiedzieć, że w jakiś sposób się inaczej, czy bardziej surowo. Na pewno bardziej się zwraca uwagę na osoby, które już tam zostały gdzieś w tej informacji kredytowej zarejestrowane. Pani przed chwilą, która rozmawiała z nami, mówiła, że to w zasadzie wystarczy zadłużenie na poziomie 200 zł, tak?
Wydaje się niewiele, ale szybciutko rośnie.
Tak, no to może się okazać, że to będzie, nie wiem, niezapłacony na przykład rachunek telefoniczny za internet czy za telewizję. Powyżej 30 dni już człowiek może być zarejestrowany w takim informatorze i tu jest na pewno trudniej. Natomiast nie upatrywałbym takiej różnicy w ocenie, powiedzmy, o emeryta, rencisty i pracownika. Ten, kto zarabia, pracuje, no na pewno te dochody ma większe i ma szansę na wyższą kwotę pożyczki. Natomiast dostępność, to myślę, że tak, wiarygodność klienta to pewnie jest bardziej
wysoka, ale czy ta dostępność tego kredytu?
Tak, no na pewno na niższym poziomie.
345, 50, 90, kierunkowy, 52. Jakie są Państwa doświadczenia z długami na emeryturze? No bo właśnie, chcielibyśmy dowiedzieć się, ktoś wpadł w tę spiralę. Pani Kochalska z Big Monitora powiedziała, że to jest efekt kuli śnieżnej, że te 200 zł nagle błyskawicznie przeradza się w kilka tysięcy złotych. Jak się ratować? Co robić w tej sytuacji, co no, taki zdrowo myślący emeryt powinien uczynić, bo wiemy z naszych rozmów, choćby tutaj w studio, że łatanie kredytu kredytem to jest żadne łatanie.
Tak, no to jest bardzo krótkookresowa taka, powiedzmy, podratowanie sytuacji. Ten zazwyczaj musimy skorzystać z kolejnej pożyczki o wyższej kwocie, żeby zapłacić tamtą poprzednią łącznie z odsetkami.
I wpadamy w jeszcze większe zadłużenie.
Tu zawsze mówimy, to też i przedstawiciele banków komercyjnych i tych instytucji pożyczkowych mówią, jeżeli się wypowiadają, że jeżeli napotykamy jakieś problemy, to przede wszystkim nie powinniśmy od nich uciekać, tak? Pójść jednak do tego punktu, tak? Czy to jest bank, czy to jest taka, powiedzmy, instytucja zajmująca się udzielaniem pożyczek, pójść, próbować rozmawiać, przedstawiać swoją sytuację. Trudno mi powiedzieć, jak się to odbywa w tych instytucjach pożyczkowych, natomiast no banki, wiem, że mają takie możliwości, żeby czasami zawiesić może na jakiś krótki okres czasu. To podkreślam, uzależnione na pewno od regulaminu każdego innego banku, to trudno uogólniać, ale jedna zasada jest taka prostka. Nie uciekajmy z naszymi problemami, jeżeli one się takie
finansowymi
pojawią,
problemy.
Finansowymi gdzieś powiedzmy do przysłowiowego konta, tylko no, trzeba rozmawiać, powiedzieć tą, jaka jest sytuacja, że jest trudniej. Być może ktoś będzie umiał nam podpowiedzieć, jak z tego wybrnąć.
I tutaj pani Aniu, jakby pierwsza zasada bezpiecznych pożyczek, bo pan Leszek mówi, że no, w bankach są takie możliwości elastycznego potraktowania tego kredytobiorcy, ale nie wiem, jak to jest w instytucjach parabankowych. Czyli bardzo ważne, sprawdzić firmę i lepiej, żeby to był bank.
Tak, sprawdzimy wiarygodność firmy. Przed podpisaniem umowy jak najbardziej trzeba zweryfikować taką pożyczkodawcę naszego, oferowane przez niego usługi. Dzięki temu wykluczymy niewiarygodne firmy, które nie podlegają żadnemu nadzorowi, a są nastawione na maksymalnie szybki zysk.
No żerując... i w takiej firmie, kiedy przyjdę i powiem, no mam chwilowe no, trudności, spotkam się z czym? Ze zrozumieniem?
Trudno powiedzieć nam, czy zależy pewnie od osoby, która będzie po tej drugiej stronie na naszego stolika, prawda, do rozmów. Natomiast mówię, to nam no, trudno jest powiedzieć jednoznacznie, jak takie firmy, pewnie też każda inaczej troszeczkę podchodzą do takich sytuacji. Ale tak jak wspomnieliśmy, jak powiedziała pani Ania, warto sprawdzić tą wiarygodność firmy i tutaj myślę, że dobrze jest podkreślić w tym momencie, że jesteśmy w zasadzie na takim etapie, kiedy kończy się okres półroczny od wprowadzenia nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym, która nałożyła taki obowiązek na firmy pożyczkowe zgłaszania się do regulatora rynku, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, zgłaszania się i rejestrowania tam swojej działalności. 22 stycznia był właśnie taki graniczna data, po której firmy takie, które nie zgłosiły się do tego rejestru, powinny zaprzestać działalności.
A więc to, co powiedziała pani Ania, te firmy parabankowe nastawione są na maksymalny zysk i powinniśmy o tym bardzo pamiętać. I przede wszystkim powinniśmy, szukając takiej firmy, wejść na stronę Komisji Nadzoru Finansowego.
Tak, jest to strona www.knf.gov.pl. Tam jest lista firm objętych nadzorem finansowym.
Jeśli jesteśmy no, potencjalnym klientem firmy, której nie ma na tej liście...
Nie podejmujemy się wzięcia pożyczki.
Tak, wycofujemy się absolutnie.
Wycofujemy się.
Zbyt niebezpieczne. I o tym także powinni biorący takie kredyty pamiętać, bo no, bardzo często te firmy, i to ja mogę powiedzieć, żerują na naiwności klientów.
Tak, a ich ilość też jest duża. Może tutaj dobry też moment, żeby odrobinę statystyki sobie wrzucić do naszej rozmowy. Na rynku krajowym, tu nie mówimy o województwie, tylko o rynku krajowym, jest ponad 120 firm takich świadczących usługi szybkich pożyczek, więc na pewno jest w czym wybrać. Znacznie więcej jest pośredników specjalizujących się w kredytach, czy to hipotecznych, czy konsumpcyjnych. No to są firmy, które bardzo często współpracują z bankami i sprzedają nie swoje produkty, tylko bankowe. No to jest... Jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, około 250 podmiotów, jeżeli chodzi o te najbardziej popularne kredyty konsumpcyjne, to 10 razy więcej, prawie 2,5 tysiąca podmiotów na rynku, które świadczą nam takie usługi, jakby no, reprezentując banki, tak? To duże podmioty to mają w swojej palecie oferty nawet i kilkunastu banków, z których możemy powybierać, więc tych firm jest naprawdę dużo. I tak
czyli
jak
klient powinien
warto...
się czuć jak zwierzyna łowna, bo to jest polowanie z nagonką, żeby
tak,
wziął tę pożyczkę.
No i zwracać na to uwagę, o czym mówiliśmy. Skoro jest tego dużo, jest to, można powiedzieć, w czym wybierać, to warto sprawdzić. No, dlatego my o tym rozmawiamy, bo myślę, że no, część słuchaczy może nawet nie wiedzieć, gdzie szukać takiej pomocy. Także strona, wystarczy strona internetowa, więc nie musimy się nawet specjalnie nigdzie ruszać z domu. Wystarczy laptop, komputer i sprawdzić sobie dane o tych firmach.
Są jeśli nie mamy tego w domu, poprośmy wnuka, poprośmy
tak,
znajomego.
Tak, no to jest powszechne teraz także, jeżeli właśnie sami nie mamy, bo tak też oczywiście może być. Ktoś nam na pewno z rodziny, z najbliższych pomoże poruszać się po tym internecie. oczywiście można sobie sprawdzić i wiedząc już powiedzmy z kim ewentualnie możemy mieć do czynienia. To pierwszy krok z tych naszych zasad takich, o których mówimy.
Czyli sprawdzić wiarygodność firmy. Ja wiem, że o pieniądzach, a szczególnie o długach trudno się rozmawia, ale mam nadzieję, że znajdą się odważni słuchacze. 52 345 50 90. Czekamy na tych, którzy chcieliby się do naszej dyskusji włączyć. My musimy powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej sytuacji w tym zadłużeniu ludzi powyżej 65 roku życia. Bardzo często jest tak, że ta sytuacja ulega radykalnej zmianie, kiedy jedno z małżonków odchodzi. Dotychczas były w domu dwie emerytury.
Tak, no to przykra sytuacja spowodowana samą tym zdarzeniem, powiedzmy, życiowym, że nagle jedno z półmałżonków odchodzi, nie ma. Liczba środków dostępnych, ilość też się radykalnie zmniejsza, bo no to wiemy, że wówczas nie przysługują dwie emerytury, tylko jedna.
Przerwijmy na chwilę tę rozmowę, bo znalazł się pierwszy odważny. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie spostrzeżenia, bo rozmawiacie Państwo o pożyczkach. Wie Pan, że w tej chwili pojawia się mnóstwo reklam firm takich pożyczkowych, gdzie ta roczna rzeczywista stopa oprocentowania wynosi 300-800% nawet. Czemu tym się nikt nie zajmuje? Że przecież to są już lichwiarskie kredyty. I po takie kredyty, że tak powiem, chwilówki jakieś i tak dalej, najczęściej udają się ludzie biedni, którzy no, potrzebują pieniądze po to, żeby kupić chleb czy masło, powiedzmy, żeby przeżyć jakoś. I tym się nikt nie zajmuje. Robi się aferę z Amber Gold, gdzie lokowali pieniądze ludzie bogaci. Pewnie, że też stracili. Ale tu, wie pan, w mojej stacie prawa...
Rozumiem. Mamy w studiu, dziękujemy pięknie za ten telefon, mamy w studiu doświadczonych bankowców, więc odpowiedź się znajdzie. Ta stopa oprocentowania, ta roczna stopa oprocentowania, my mamy ustawę, która zabrania lichwy w Polsce.
Tak, ale to ustawa mówi tak przede wszystkim o wysokości oprocentowania kredytu, które nie może przekraczać pewnej wysokości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Mówi też o globalnym całym koszcie pożyczki czy kredytu, który nie może przekraczać też wyrażonego procentem wskaźnika. Natomiast no, to jest tak, że firmy, które udzielają tych pożyczek, tak jak pan wspomniał, na dosyć drogo, albo nawet bardzo drogo, na pewno mają tą świadomość. Tylko tutaj dla nas, dla klientów jest istotne, żeby no, wiedzieć, za co możemy płacić, bo tutaj kwota oprocentowania pożyczki czy kredytu nie jest jedyną częścią składową i są takie pozycje w umowie, które znacznie wykraczają i znacznie podwyższają nam, powiedzmy, koszt całkowity tej pożyczki, a nie są oprocentowaniem, a te rzeczy związane z oprocentowaniem są regulowane. Także warto też, myślę, że tutaj z naszej strony wspomnieć jeszcze o tych wszystkich składowych tego kredytu. To jest też kolejny punkt tych naszych zasad. Także
no właśnie,
powiedzmy o tym.
Pani Ania opowiada nam o czterech zasadach bezpiecznych pożyczek. Pierwszą już znamy. Sprawdź wiarygodność firmy. Za chwilę porozmawiamy o drugiej. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, słucham właśnie tej audycji i ten pan, który dzwonił przed chwilą, to raczej chodziło mu o co innego niż odpowiedział ekspert banku. Bo chodziło o to, że dlaczego tych RRS czy RSO tam tych oprocentowań nikt nie pilnuje z urzędu jakoś, czy jakoś tak.
No, a mamy Komisję Nadzoru Finansowego. No,
no tak,
zgłosiła
ale...
pani bardzo ważną sprawę.
Reklama leci, oprocentowanie 1900 i coś tam procent. No to normalnie jest śmiechu warte. A pan mówi, ekspert, że trzeba zwracać uwagę, ludzie powinni zwracać. Oczywiście, kto wie, to zwraca, a takie starsze osoby to raczej nie zwracają. To powinno chyba być z urzędu ścigane takie coś, a nie ludzie, którzy biorą pożyczki. Nie wszyscy się znają na tym, także no...
No zdecydowanie większość się nie zna.
Jest. ze strony państwa, uważam też.
Dziękujemy pięknie za ten głos, za ten telefon. Panie Leszku, jak można odpowiedzieć?
Znaczy to jest na pewno nie tak, że nikt nie zwraca na to uwagę. To jest diagnozowane i chociażby to, o czym mówiliśmy, że są firmy, które są nierzetelne, nieuczciwe, są przez Komisję Nadzoru Finansowego wciągane na tą listę, tak? Ale to nie jest taka prosta droga, żeby tak na przykład z marszu zakazać komuś działalności czy coś. Na pewno diagnoza, tak jak pani mówiła, jest, natomiast nie tak szybko. Nie?
Halo, halo. Dzień dobry pani.
Witam państwa. Ja tylko tak króciutko w nawiązaniu do moich dwóch poprzedników, pani, która przed chwilą się wypowiadała. Chodzi wszystkim państwu, którzy tutaj dzwonili w sprawie tych zawyżonych odsetek, to chodzi o parabanki prawdopodobnie, które rzekomo, jak gdyby za poprzednich rządów, a nawet i pisowskich obecnych, miały być ścigane i zaniechane miały być takie działania. Natomiast w tej kwestii nie robi się absolutnie nic. Tak jak pani mówiła, jeżdżą małymi maluchami, tutaj mają reklamy, kiedyś używali jeszcze takie te nagłośnienia.
Głośniki takie, tak na samochodach.
Tak, właśnie takie nachalne, natrętne, że żywa, nie do wysłuchania.
To co powiedziałem, polowanie z nagonką na naiwnych.
Tak, dosłownie. I to chodzi o te parabanki, które miały być może skasowane, może regulowane, może kontrolowane, a najlepiej to, żeby zaniechano takiej działalności, bo zawsze się znajdzie jakiś ktoś bardzo sprytny, kto tak to będzie spróbował dalej ściągać z ludzi kasę. I to jest bardzo nieuczciwe.
No
i
niestety, ma pani rację.
Urzędu ścigane. Powiem tak, z urzędu, panie redaktorze. I pan...
No, ale też musimy zwrócić, dziękuję pani pięknie za te uwagi, ale też musimy zwrócić uwagę na to, co powiedzieli nasi goście. Strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego. Tam jest lista, czarna lista i tam jest biała lista, czyli lista firm, które Komisja Nadzoru Finansowego ma na oku i sprawdza je, ale też ma listę tych, którzy próbują żerować na naiwności.
Tak, no i też chciałem się też tutaj pani odpowiedzieć, która przed chwilą z nami rozmawiała, że to właśnie, o czym pani mówiła, to się dzieje teraz. My też mówili dzisiaj już w audycji, że właśnie 22 stycznia, tak, to parę dni temu, to była ta data graniczna, kiedy firmy chcące prowadzić tą działalność musiały same się zgłosić i zarejestrować
do Komisji Nadzoru,
Finansowego. Ten rynek się właśnie porządkuje, dajmy też troszeczkę...
Cywilizuje,
Cywilizuje, porządkuje, dajmy też troszeczkę czasu. To nie od razu się pewnie tak zadzieje z dnia na dzień, natomiast tu jest przejrzystość i firmy, które zarejestrowały się już, bo to też są głosy od firm pożyczkowych, tych powiedzmy dużych takich, bo wszystkich też wiadomo, jak w każdej sytuacji, nie wszystkich możemy do przysłowiowego jednego worka umieścić. One są same zainteresowane tym, żeby ten rynek był przejrzysty, uporządkowany w ich również.
Ale
interesie.
To są firmy uczciwe. Halo, halo.
Dobry. No ja w sprawie tego tematu, który jest poruszany, a ja jednego nie rozumiem tego pana gościa, który tu występuje. Lichwa jest w Polsce zakazana, ścigana prawnie, jest kodeks na to. A co ma do tego KNF? KNF niech sprawdza tych, co się rejestrują, a ci, co potem popełniają przestępstwa, kodeks karny jest jednoznaczny, tak? I nie ma wykrętów, że to KNF, że to zgłosić, że to sprawdzać. Po prostu ścigać i, jak to się mówi, i karać.
I karać. Dziękujemy pięknie za te uwagi. My mówimy o Komisji Nadzoru Finansowego, dlatego że to jest jakby dla nas pewna gwarancja tego, że ta firma jest pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Ale kiedy rozmawiamy o tych czterech zasadach bezpiecznych pożyczek, to już rozmawialiśmy o sprawdzeniu wiarygodności firmy. I teraz to, o czym my rozmawiamy. Policz całkowity koszt pożyczki. Pani Aniu, to jest dopiero... Diabeł tkwi zawsze w szczegółach.
Firma udzielająca pożyczek ma obowiązek poinformować nas, z jakimi dodatkowymi kosztami musimy się liczyć.
Ma obowiązek, podkreślmy to.
Tak, ma obowiązek poinformować. My mamy obowiązek pytać też takiego pożyczkodawcę, jaki będzie całkowity koszt naszej pożyczki.
Ma to wyglądać tak. Idę do firmy i chcę pożyczyć 1000 zł, tak? I mówię, no dobrze, ja od was dostanę te 1000 zł, ile będę musiał oddać powyżej tego 1000? I tu powinienem mieć szczegółowe wyliczenie, tak?
Tak. Jaki jest, co tutaj jest zawarte? Bo To jest kolejny punkt, trzeci. Właśnie dokładnie przeczytaj umowę. Tutaj mamy koszty dodatkowe zawarte i na przykład jest opłata za przygotowanie takiej pożyczki.
Często to niezwracalna.
Niezwracalna, tak. Raczej bardzo często niezwracalna. Opłata za ubezpieczenie pożyczki. Tutaj ta opłata nie jest obowiązkowa, więc można z tego zrezygnować. Ale jeżeli nie doczytamy, to ta kwota zostanie powiększona o to ubezpieczenie pożyczki. Opłata na przykład za wysłanie wezwania do zapłaty raty. Możemy na przykład dostać jakiś tam bilans, że mamy tego dnia i tego dnia, tak na koniec miesiąca, powiedzmy każdego dziesiątego miesiąca wpłacać po jakąś tam kwotę, a na przykład nie życzymy sobie, żeby nam jeszcze o tym przypominali co miesiąc pocztą.
Można tych za 15 kosztów złotych miesięcznie, tak?
Na przykład, tak. Możemy na przykład te koszty obniżyć sobie. Opłata na przykład za monitor telefoniczny, jeżeli będzie jakieś tam opóźnienie w spłacie.
A to nie dosyć, że mnie nękają, to jeszcze za to muszę płacić.
No niestety nie ma nic za darmo. Dlatego to są właśnie te ukryte koszty, o których powinniśmy wiedzieć.
No i szczególnie zwracajmy uwagę na to, co jest napisane tym drobnym druczkiem. Halo, halo.
Ja też w tym temacie.
Bardzo proszę.
Właśnie nie dalej jak wczoraj w telewizji była reklama Parabanku 166,11 czy 16% w skali roku. No rozumiem, tyle chcą, ale oprócz tego oni przysyłają pracownika co tydzień trzeba tą ratę zapłacić, jeśli to jest emeryt, on ma dochód jeden raz w miesiącu. Skąd on może brać pieniądze, ten emeryt, 4 razy w miesiącu, żeby zapłacić tą ratę,
tak,
którą oni chcą
wyegzekwować?
To
właśnie jest zapisane w tej umowie, tym drobnym druczkiem i dlatego się dajemy na to nabierać i dlatego przed tym ostrzegamy. Opłata za wizytę windykatorów. To także kolejna opłata dodatkowa w kredycie, która może być ukryta.
Tak, ale to właśnie te ukryte sytuacje powinno być ścigane odgórnie. Bo nawet taki emeryt to nawet czasem nie ma dobrych okularów, żeby odczytać ten drobny druczek.
No i
prawda?
Zaraz pani odpowiemy
A
na to.
A jest po prostu sytuacja podbramkowa, że musi te pieniążki wziąć, bo musi tam coś zapłacić, uiścić i tak dalej. I jak to się mówi, serce w rozterce. No dobra, może sobie jakoś dam radę. Okazuje, że nie daje rady, a te drobne druczki go wykańczają. Co tydzień przychodzi pracownik z tego banku i chce egzekwować tą swoją ratę. To moim zdaniem powinno być ukrócone. Nie powinno w ogóle być parabanków. Mamy teraz tyle banków
pan
w Leszek, Polsce. Repolonizacja banku, pan Morawiecki tak pięknie mówią, że odkupują banki i tego. A ta złodziejska brać ciągle żeruje na nas, prawda?
Dziękujemy pani pięknie, ale zaraz znajdziemy odpowiedź na to, co pani powiedziała, bo serce się kroi, pieniądze są szybko potrzebne, a czwarta zasada bezpiecznej pożyczki brzmi:
nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.
No właśnie, bo to niezrozumienie, czy niezauważenie, czy ten brak okularów nie jest żadnym później usprawiedliwieniem.
No to niestety, no, tak jak pani wspomniała, to rzeczywiście jest racja. Są sytuacje trudne, przykre.
Brakuje mi na leczenie, brakuje mi na rehabilitację.
Trudno jest potem powiedzieć tak, że ja nie miałem okularów, czy nie widziałem, i tak dalej. No, musimy też sobie zwracać uwagę na to i uświadamiać, że waga naszego podpisu jest naprawdę czymś ważnym. Tutaj przy okazji tej warto też wspomnieć, że my nie jesteśmy tak nigdy pod ścianą na parę minut postawieni, tak? My chcąc skorzystać z takiej pożyczki, umowy, możemy sobie to wziąć do domu, chociażby na parę godzin postudiować.
Albo dać komuś, kto się na tym zna.
Dać komuś, kto się na tym zna. Dać sobie po prostu odrobinę czasu, bo sytuacje pewnie tak jak panie mówiły, które przedmówczynie nasze, że są takie, no, życiowe, tak? Że trzeba, ale to no, nie sądzę, że to trzeba w 15 minut, tak?
I tam jeszcze padło u naszej ostatniej słuchaczki takie zdanie, no ten emeryt myśli, że później jakoś to będzie, jakoś nie będzie, trzeba to sobie no brutalnie to, powiedzieć.
Tak, tak, no czasami to no, no, jest ta taka postawa też, że no, no, chcemy być tak, chcemy być ufni, chcemy, żeby to było tak dobrze, żeby nam się powiodło, natomiast czasami nie. No warto to te nasze, powiedzmy, zamiary na siły zawsze przemierzyć. Myśmy często tutaj mówili, że do finansów powinniśmy podchodzić na chłodno, aczkolwiek no, są takie sytuacje, że życie pisze scenariusze
bardzo czasami
okrutne, różne i no, możemy stać przed taką sytuacją, że koniecznie
tak,
trzeba.
Ale nie wolno lekceważyć też głosu naszych słuchaczy, którzy mówią, dlaczego takie rzeczy się dzieją, dlaczego tym firmom pozwala się tym parabankom na wpisywanie takich różnych pułapek, no bo to są pułapki, no przesyłanie windykatora co tydzień, do tego może być w tej umowie opłata za wizytę takiego windykatora,
tak,
czyli to nękanie jeszcze jest za nasze pieniądze wykonywane i tak jak pani powiedziała, no, rentę dostajemy czy emeryturę raz na miesiąc, a nie cztery razy, żeby co tydzień ktoś nam pukał. Jak podchodzi do tego Komisja Nadzoru Finansowego, jak podchodzi do tego Narodowy Bank Polski?
Znaczy Narodowy Bank Polski podchodzi do tego od strony edukacyjnej,
o tym, co robimy teraz, mówimy,
uświadamiamy. Tak, często się pojawiały takie głosy, że trzeba karać, zakazać. No to są inne organy w państwie od tego, żeby się zająć karaniem. Nie Narodowy Bank Polski. Nasza rola to tu jest przede wszystkim edukacja. O tym powtarzamy, o tym projekcie, zanim podpiszesz, żeby poznawać właśnie te zasady bezpiecznego poruszania się na tym rynku, bo to jest tak naprawdę największa nasza, no może broń to jakbyśmy chcieli, ale największy nasz kapitał, tak? Że jeżeli sami będziemy wiedzieli, jak się w tym świecie poruszać, możemy się sami ochronić przed wieloma takimi nieprzewidzianymi
sytuacjami.
Możemy sami,
ale jednak z tych wypowiedzi słuchaczy wynika także, że liczymy na organy państwa, no bo jeśli do Komisji choćby Nadzoru Finansowego wpływają informacje, że firma pożyczkowa taka a taka ileś tam razy zastosowała taki, a nie inny chwyt, żeby no, wpuścić za przeproszeniem w kłopoty finansowe swoich pożyczkobiorców, no to jest jakiś sygnał.
Tak, to jest na pewno sygnał i myślę, że w ten sposób właśnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działa, tak? Tworząc tą listę, dając nam, powiedzmy, gotowe narzędzie, tak? Że jeżeli
zbiera informacje,
zbierane są te informacje, są tworzone, tak jak pan redaktor powiedział, listy, na które no, możemy sobie sprawdzić. Ja wiem, że to czasami może się wydawać, że kłopotliwe, że trzeba sprawdzić, no ale chwilę.
Ponownie telefon z Chełmna. Kłaniamy się.
No właśnie za czas słucham i tak sobie myślę, że morał tej banki jest jednak taki, że dopóki te firmy, które to prowadzą, nie będą czuły za sobą jakiejś kontroli, oprócz oczywiście KNF, bo to nic nie daje. Taka babcia, która ma 70 lat, nie ma ani tego internetu, ani nie może się posługiwać takim czymś, żeby zobaczyć na jakiejś liście coś. Jak ona idzie tam pożyczyć te pieniądze, no to ona nie patrzy na żadne listy. Tylko te firmy powinny wiedzieć, że za takie coś będą karane surowo i to wtedy będzie raczej jakiś efekt, bo żadna KNF to nic nie pomoże i niepotrzebna raczej.
Powiem pani tak, że kiedyś byłem na spotkaniu w Komisji Nadzoru Finansowego i tam dowiedziałem się, że ta komisja nie zajmuje się Kowalskim, tylko zajmuje się problemami i sprawami. Ale jeśli ci Kowalscy zaczną pisać na ten temat, zaczną mówić, tak jak dzisiaj państwo mówicie głośno na ten temat, no to myślę, że i ustawodawcy, nasi posłowie, także powinni wziąć to pod uwagę.
Właśnie, ci co tworzą prawo, to powinni to, bo to jest taka sama sytuacja jak z dopalaczami. Niby jest prawo, że nie można, ale zawsze coś tam i zawsze można.
I zawsze się furteczka znajdzie.
Tak, jest pole do popisu, ludzi biednych jest bardzo dużo, także, a wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
A tym razem chodzi, dziękujemy pięknie, chodzi o duże pieniądze, bo chodzi o 372 miliony złotych, które mają do oddania kujawsko-pomorscy emeryci i renciści, bo na taką sumę są zadłużeni. Problem zatem jest. Podsumujmy. Po pierwsze, te cztery zasady, o których pani Ania mówiła. Sprawdź wiarygodność firmy, policz całkowity koszt pożyczki. Oni ci muszą powiedzieć, ile to naprawdę kosztuje. Dokładnie przeczytać umowę i wyjaśnić sobie wszystkie niezrozumiałe rzeczy i nie podpisywać, jeśli nie rozumiemy. To wszystko się zgadza, ale z drugiej strony no jest to życie i jest to ciśnienie. I musimy gdzieś no, uświadomić sobie, jeśli mamy emeryturę, jaka jest nasza pozycja finansowa, jaka jest nasza sytuacja finansowa.
Tak, no i też bardzo rozważyć, tak jak to już często mówiliśmy, że do finansów, jeśli można, to podchodźmy właśnie na chłodno, bo trudno nam w tych setkach, tysiącach umów rozstrzygnąć, jaki procent jest. No, pani z Big Info Monitora mówiła, że większość właśnie rencistów, emerytów, którzy diagnozowani przez tę organizację, mówią, że potrzebują to na lekarzy, na leki. I no tutaj wiadomo, że w takiej sytuacji człowiek zrobi wszystko, tak? Życie, zdrowie jest dla nas najcenniejsze, ale pewnie jakaś część tych pożyczek też jest przeznaczana na inne cele.
Ale to też jakby kamyczek w stronę państwa, bo gdyby ta opieka zdrowotna była profilaktyka wcześniej, no to myślę, że nie wszyscy emeryci i renciści mieliby te zdrowotne kłopoty.
Tak, no to już są szerokie obszary właśnie te potrzeby, na co my... ubiegając się o taką pożyczkę, jaki jest ten nasz cel. No, są sytuacje, z których no, trudno jest i wręcz niemożliwe zrealizować i koniecznie jest się wesprzeć taką pomocą. Być może są inne, gdzie tutaj tak jak wypełniając tą naszą misję edukacyjną mówimy, żeby spojrzeć na to na chłodno. No, to takie wskazówki może.
Wskazówki, bo życie mówimy, pisze czasami bardzo zaskakujące scenariusze i często ci, jak to państwo powiedzieli, biedni ludzie muszą iść po te pożyczki, no i wpadają w te zastawione sidła, o których też dzisiaj sporo mówiliśmy. Pojawił się problem, który obecnie obserwujemy, zadłużenia emerytów i rencistów. Ja myślę, że dobrą puentą naszej rozmowy byłoby skierowanie uwagi tak zwanych młodych bogów, bo tak się nazywa dzisiaj 30-40-latków, tych ludzi, którzy są no, w tym apogeum pracy zawodowej, twórczej, mają pieniądze, by spojrzeli głęboko, perspektywicznie, by spojrzeli na siebie z szóstym krzyżykiem, siódmym krzyżykiem, a czasami ósmym krzyżykiem na karku.
Tak, no to zawsze taka cenna uwaga do wszystkich, bo myśmy mówili o tym, że jeżeli ktoś się od krótkiego okresu czasu znajduje na emeryturze, jego poziom dochodów się zmniejszył, to też musi troszeczkę sobie pomyśleć, że jego ta powiedzmy moc i siła nabywcza jest mniejsza, ale to podobnie się można odnieść z tak takim powiedzmy no zaleceniem, sugestią tak do ludzi młodych, którzy pracują, także to też no, należy do finansów, zwłaszcza po tej stronie, gdzie kiedyś będziemy musieli płacić, należy podchodzić z rozwagą przede wszystkim.
I z zimną głową.
Z zimną kalkulacją.
O trudnych finansowych sprawach emerytów i rencistów rozmawialiśmy dzisiaj z panią Anną Chybiak. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję.
I z panem Leszkiem Beszczyńskim. Dziękuję
bardzo.
Z Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego.